Czy jest wolą Bożą, abyśmy nie starzeli? Odpowiedz mi na to pytanie. Czy Bóg chce, żebym był coraz brzydszy, słabszy, bardziej łysy, grubszy? Czy to jest... Nie myślę o nikim. Czy to jest Jego wolę? Nie. Czy to jest Jego wolę? Jeżeli możesz mi odpowiadać na to pytanie, czy jest Jego wolę dla mnie umrzeć? Nie jest. Ale czy będę umierał? Umrę? Tak. Czy jest Jego wolę, żebym stał się coraz starszy i słabszy i głowa nie działa tak, jak należy i dużo bardziej, nie taki piękny jak kiedyś? Tak. Ale czy tak się dzieje? Więc czy wola Boga wobec nas fizycznie na tym świecie jest tak, jak ma być? Nie. Dlaczego? Bo Jego Królestwo jest dopiero tam i jak będziemy tam, w całości, całe zbawienie i ciała będzie miało miejsce. To więc, czy w ostatecznym sensie Bóg chce, żebym był coraz starszy? Nie. Czy chce, żebym był chory? Nie. Ale czy będę? Ponieważ jeszcze żyję na tym ziemi, gdzie zarazy są, bakterie, choroby. Czy będę coraz starszy? Tak. Czy Bóg czasami ingeruje wbrew tego, co jest i uzdrawia? Jak najbardziej. Więc to i to, tak. To i to jest potrzebne. To jest pytanie bardzo dobre, ponieważ musimy myśleć o tym szersze. Bóg nie chce, żebym w ogóle był chory. A czasami rozmawiam z człowiekiem, ma wirus, kaszle, a ja mam. I teraz mam gorączkę. Jeżeli wola Boga jest, żebym nie był chory, czemu w ogóle nie chronił mnie? Czemu po prostu nie pozwalał na to? Skoro jestem Jego dzieckiem, a On mnie chroni? Musimy patrzeć na to szersze, że jednak Jego wolę dla nas ostatecznie będzie realizowane w niebie. I pewne rzeczy do tego czasu niestety musimy, tak jak zmęczenie, tak jak głód. Bóg nie chce, żebym był głodny, a czasami jestem. Bóg nie chce, żebym był zmęczony, a czasami jestem. Czasami potknę się. Bóg nie chce tego. Ale jeszcze jestem na tym świecie. Bóg nie chce, żebym cierpiał, a Jezus cierpiał. Bóg nie chce, żebym był prześladowany, a czasami jestem prześladowany. Jego ostateczna wola nie znaczy Jego doczesne, dosłownie wolę w każdej sytuacji, w każdym momencie, dopóki nie jesteśmy w niebie. I to jest problem z tą nauką Hegina i innych. Oni traktują życie teraz tak, jak będzie w niebie. Hegin wprost mówił, człowiek ma żyć do 80 roku życia i ma mieć całkowite zdrowie do tego czasu. Nie ma nosić okulary, nie ma mieć protezy, nie ma mieć... Dokładnie. Nie, ponieważ tak, on nie ma wiary. Sam słyszałem od niego, kiedy on to mówił. Bo nie chodzi o uzdrowienie, ale że choroba była załatwiona na krzyż, więc jesteśmy wolni od tego. Całkowicie. I częścią tego upadku i choroby jest starzenie się. To więc mamy mieć pełną siły, dobre oczy, dobre zęby, dobra skóry, dopóki nie mamy około 80 lat, który w psalmach jest napisany 70-80 lat. I wprost mówił tak, jeżeli człowiek umiera przed 70 roku życia, nie ma wiary. I cytuję, bo zgodnie z tym nauczaniem to jest wynik tego. Musi tak być. I Hagen też to mówił. Jeśli jesteśmy uwolnieni totalnie od grzechu i od choroby, nie może mieć wpływu na naszym życiu, dopóki umrzemy. Proszę. O, bardzo dobra. Czy jest to możliwe, że chorują, ponieważ grzeszę? Tak, ale powiem jak. Pierwsza możliwość jest, ponieważ to jest naturalne konsekwencje mojego stylu życia. Bóg nie wysyła, szatan nie wysyła, to nie jest duchowa sprawa, to jest fizyczna, źle żyje, nieposłuszny Bogu, nie trzymają się Jego zasad i są konsekwencje. Fizycznie cierpię z tego powodu, że w tym sensie, tak, i w drugim sensie, czy Bóg czasami fizycznie pozwala na lub wysyła, nie będziemy dyskutować, który, chorobę wtedy, kiedy jesteśmy nieposłuszni. Jestem przekonany, że jest werset w objawieniu Jana, gdzie w jednym zborze mówił, że wysyłał na nich choroby, aby pokutowali. Tak, uważam, że tak. Ale, słuchajcie mnie uważnie, tylko wtedy, kiedy Duch Święty wyraźnie wiele razy mówił do nas przestań i nie słuchamy, wiemy, że grzeszymy, to nie jest tak, że nie wiemy, nie jesteśmy świadomi i jako ostateczny krok przed upadkiem, tylko w ekstremalnych wypadkach, kiedy człowiek wyraźnie grzeszy, wyraźnie wie, że grzeszy, świadomie chodzi źle, robi źle i Bóg mówi do niego, mówi i czasami z miłością Bóg pozwala na to, czy wysyła jako ostateczny ratunek do tego człowieka, żeby przestał grzeszyć. Ale nie tak, że ja mam teraz grypę i muszę badać swoje serce, czy może czasami nie grzeszyłem. Powiem wam wprost, jeżeli Bóg pozwala, czy wysyła chorobę, będziesz wiedział, że to jest z powodu tego. Nie ma wątpliwości. I to nie jest tak, że nie byłem cierpliwy z żoną, źle odzywałem się. Chodzi o grzech. Chodzi o to, że Bóg nie ma wyboru. Skąd wiem? Bo mam dzieci. Kiedy karcę dzieci fizycznie? Jako ostatni szansę. Tylko wtedy, kiedy rozmowa nie działa, kiedy przytulanie nie działa, kiedy prośby nie działają, kiedy widzę, że jednak idzie źle i aby zatrzymać to, nie ma już wyboru. Nie pochopnie, nie co ty? Jak to? Oczywiście, że nie. To jest to samo z Bogiem z nami. Są momenty, kiedy to jest ostateczną szansę. Bóg mówi, no chłop, nie rób. Ile okej. Okay. Może, że to pomoże. To więc tak, ale rzadko. I czy Bóg może nas zabić, kiedy kłamiemy? Skąd wiem? Ale jak często to robi? Tak. Czy będziemy teraz tworzyć nową doktrynę? Nie kłam, bo już po tobie. To, że czasami Bóg wyjątkowo tak robi, nie znaczy, że teraz mamy żyć w strachu, kiedy jesteśmy chorzy i mamy iść do drugiego i powiedzieć, oj, to grzech. Nieposłuszeństwo, hej ty, obudź się, Bóg mówi do ciebie, ta gorączka nie odejdzie, dopóki nie pokutujesz. Skąd wiem? Bo słyszałem osobiście takie rzeczy. Mówiono do mnie. Do mnie. Jak będzie pokuta, będzie uzdrowienie. To jest bzdura. Ponieważ z każdym człowiekiem to jest w innym czasie. I my nie widzimy serca i nie wiemy, ile razy Bóg jest gotowy wołać, a kiedy Bóg mówi, decyduj ostatecznie. Nie możemy stracić zbawienia, ale możemy oddać. Jestem przekonany, że nadal mam wolną wolę. To, że ja mam wolną wolę służyć Bogu i również mam wolną wolę nie służyć. Mogę Bogu powiedzieć nie. I mogę odchodzić od Boga. Mogę. To jest mój wybór. Są tacy, którzy wierzą, że jeżeli jesteś prawdziwy wierzący, nigdy nie będziesz odchodzić. Sorry, Biblia mówi inaczej. Są przykłady w Biblii nawet, gdzie ludzie tak robili. Przeczytajcie list do Hebrajczyków. Są miejsca, gdzie wyraźnie. Ale skąd wiemy, kiedy? Nigdy nie wiemy. Czasami wygląda na to dla nas, że już ten człowiek odszedł od Boga i już to jest 10 lat i wiadomo, nie służą Bogu, a jednak wracają. Bo nie odchodzili od Boga, tylko na jakiś czas, jak nieposłuszne dzieci buntowali się i nie rozmawiali z swoim ojcem, ale nie odchodzili sercem od Boga, tylko z powodu bólu, zgorsznienie, cokolwiek, oni nie. A czasami wygląda na to, że człowiek już, no od razu, jak to? Chodzi o to, że Duch Święty przychodzi i mówi, i mówi, i mówi, i mówi, a w pewnym momencie Bóg mówi: decyduj. Ja albo szatan. Życie albo śmierć. I jeżeli my podejmujemy w tym momencie świadomie, nie ty, już oddajemy zbawienie. Kiedy to jest, nikt nie wie. Nie chodzi o ile razy grzeszyłem, jakie grzechy, chodzi o odpowiadanie na głos Boga. I oni próbują liczyć grzechy. Dobre? Ile grzeszył? Jakie grzechy? Jak długo? W ogóle nie ma znaczenia, bo my nie wiemy, co Bóg mówi do serca. Chodzi o odpowiadanie na głos Boga, a nie liczenie, jakie i ile grzechów przez jak długo. To nic nie da. Nic, kompletnie nie da. Problem, tak, ale problem polega na tym, że człowiek, który żyje w grzechu tak długo, że jest gotowy odchodzić od Boga, często już nie widzi to właściwie i myśli: nic nie stracę. To jest bieda, to, że grzeszymy. Przychodzi moment, kiedy już nie chcemy służyć Bogu. To nie jest trudno odchodzić. Jeden kaznodzieje, 5 dzieci, służył Bogu wiernie. Jego córka była moja koleżanka. Piękna, ładna dziewczyna. Charakter, naprawdę miła. Nagle jej ojciec odszedł z inną kobietą. Zostawił żonę, zostawił dzieci, zostawił służbę, zostawił zbór i żyje z taką młodą, niewierzącą kobietą. Mój kolega poszedł do niego i mówił: co ty robisz, chłopie? Masz dzieci, masz żonę, masz służby. Co ty robisz? I jego odpowiedź porusza mnie do głębi. Mówił: jestem bardziej szczęśliwy z tą kobietą w grzechu, niż kiedykolwiek byłem z Bogiem. To jest człowiek, który tak długo dopuścił do grzechu w swoim życiu, już nie chciał wrócić do Boga. I nie widział już, jaki dobry jest Bóg. Nie widział nic właściwego. Dla niego to było lepsze. A sami wiemy, że on był już w ciemnościach. To nie jest lepsze. Oddał zbawienie być z młodą dziewczyną przez może 20 lat, bo on już miał 50. Nie warto. Prawda. Więc idziemy dalej. Dobre pytanie. Trudne. Bardzo. Bardzo. Uważajmy, kiedy Duch Święty do nas mówi. Nie zamykajmy uszu. Bo ten głos będzie coraz ciszy, dopóki już nie możemy słyszeć. Kiedy grzeszymy, musimy uważać. Nie możemy powiedzieć: wiem, wiem, wiem. Trzeba reagować na Jego głos, bo prowadzi do momentu, kiedy już nie chcemy wrócić do Boga. Grzech ma to do siebie, że ciągnie nas w dół i my sami zmienimy się. To jest niebezpieczne. Okej, jeżeli chodzi o uzdrowienie, czy może tak być?
Dlaczego to skutkuje w ich życiu? Bo z tego, co wiem, to brat Heni dożył bardzo sędziwych lat, w bardzo takim dobrym zdrowiu i wydaje mi się, że jakoby to było potwierdzeniem jego wyznania, jego wiary i tak dalej.
Nie zgadzałbym się z twierdzeniem, że on był w dobrym stanie, kiedy umarł, bo widziałem go. Widziałeś zdjęcie, jak on wygląda, kiedy miał 20 lat? Proszę to porównywać z tym zdjęciem, jak on wygląda, kiedy miał 80 lat. To, że żył w całkowicie zdrowie, nie za bardzo. To, że nie chorował, nie za bardzo. Tylko, że kiedy on chorował, od razu przyznał, że jest zdrowy i nawet to, że cierpił przez 2 tygodnie z gorączką, nie był chory. To więc nie zgadzałbym się, że to skutkowało w jego życiu. Czy on dożył 85 lat? Jak najbardziej. Czy jego syn nosi okulary? Nosi. Czemu? On powiedział, że bez okularów, bez protezy, bez wszystkiego. To nie skutkowało tak, jak on twierdził. Czy on był zdrowym człowiekiem? Jak najbardziej. Czy z powodu tego jego nauczanie? Jego prawdy? Nie. Jeden nie jest wynikiem drugiego. Moim odpowiedzią brzmi, nawet jeżeli ten człowiek był najzdrowszym człowiekiem na świecie, nie jest to dowodem do tego, że co uczył jest prawdą, ponieważ to musiałoby skutkować u wielu, a nie u jednego. Tysiące, miliony ludzi na świecie musieliby żyć dokładnie tak samo. Inaczej on był jedynym człowiekiem na świecie, który miał aż tyle wiary, aby dożyć zdrowo do tego wieku. Coś jest nie tak z nauczaniem, który działa tylko u jednego. I oprócz tego znam go i jego oczywiście nie żyje, ale on wcale nie był zdrowy. On był zdrowy w cudzysłowie. Bo jak mówię, czasami potrafi 10 dni leżeć w łóżku z gorączką, ale zgodnie z tym, że on był duchowo uzdrowiony, to, że fizycznie nie widział, nie znaczy, że jest chory. To wtedy może spokojnie, czystym sumieniem stać przed ludźmi i powiedzieć, nie choruję. Bóg od razu mnie uzdrawia. Tak, tylko że od razu uzdrawia i 10 dni trwało, zanim gorączka odeszła. Nie, to nie wygłupiajmy się. Mając gorące przez 10 dni, nie jesteś zdrowo duchowo. Czy w duchowym stanie. No, sorry, a może, że to jest obrażę cię, ale nie staram się, tylko że widzę go i widzę, że tak nie było. Naprawdę tak nie było. Jego jeden z współpracowników, Frank Price, pisał wprost. Leżałem w łóżku, mając ogromny ból głowy, dopóki nie mogłem nawet podnieść głowę, nie mogłem otwierać oczy, ale wiem, że jestem zdrowy i nie będę kłamać, przyznaję się do kłamstwa, że jestem chory. Ale leżał w łóżku i nie mógł otwierać oczu. Czy jest zdrowy? Sorry. Nie pasuje mi. I Kenneth Hagin mówił wiele rzeczy, które nie działają nigdzie, u nikogo. Pewne rzeczy. Ile osób tutaj mają już sztuczne zęby? Okulary? Nie macie wiary? Okej, dalej. Tak, jakie okulary? No, czas leci jak nie wiem co. Tak. Oj, potrzebujemy tydzień. Jeżeli ktoś musi odwiedzić pokój tam jak najbardziej. Może, że no, musimy decydować, bo ja patrzę na to, to jeżeli dalej dary, to nie ma szans. Dobra, może, że szybko powiem tylko jeszcze jedno dar, który jest trochę kłopotliwy, ale szybko. Dar rozróżniania duchów, aby wyjaśnić trochę, co to jest, a potem zostawimy dary. Ok? Są 3 poglądy, proste. Jeden pogląd jest mniej powszechny, ale jest, że dar rozróżniania duchów jest możliwość widzenia duchowych istot, świat duchowy. Jeżeli ktoś widział kiedykolwiek anioł, czy anioła, czy demona, czy cokolwiek, który należy do świat duchowych, ma dar rozróżniania duchów, według tego, tej teorii. Drugi pogląd mówi, że to jest osądzanie proroctw. To jest dar potrzebny do osądzania proroctw. A trzeci pogląd jest rozróżnianie pomiędzy działaniem Ducha Świętego i działaniem demonów, czy moc szatana. Takie wyczucie obecności złych duchów lub wyczuwa chorobę powodowaną działaniem złego ducha. Po prostu, jeżeli źródło jest demoniczne, moc szatana lub nie. Ja myślę, że bardziej trzeci pogląd jest właściwy. Czy dar rozluźnienie duchów może być używany na osądzenie proroctw? Według mnie nie, ponieważ działałoby tylko w sensie, że ten prorok jest fałszywy i moc szatana mówi przez niego. Nie ile procent tego, co mówi, jest od Boga i ile nie. Nie w tym sensie. Nie, czy to było od Boga, czy nie, ale czy zły duch mówi. Jeżeli obecność złego ducha jest i fałszywy prorok, który udaje, że jest wierzący, a mówi przez moc szatana, tak, to wtedy ten dar może, ale to nie jest osądzanie proroctwa, ale proroka. To więc tylko w tym sensie. Dlaczego tak myślę? Ponieważ jak osądzić proroctwo? My nie potrzebujemy dar rozróżniania duchów, aby osądzić proroctwo. Mamy wiele kryteriów, jak to robić. Przede wszystkim Słowo Boże i różne inne rzeczy. Nie jest to potrzebne. Przede wszystkim nie chodzi o to duchowy świat. Pamiętajcie, ten dar ma służyć ku zbudowaniu. Więc jeżeli ja patrzę przez okno i niektórzy tak mówią, że Eliasz czy Elizeusz, nie pamiętam po polsku, który jest który, patrzył i widział armia Boga, aniołów, to jest dar rozróżnianie duchów. Czy to, że on to widzi, jest budujący dla całe ciało? Czy on coś robi, czy chroni całe ciało? To, że widzi jakiś anioł? Nie. Dary służą. Więc jeżeli ja jestem na nabożeństwo i ja wyczuję, że jest coś fałszywego, czy to jest nauczanie, czy to jest proroctwo i to jest moc demoniczna, to służy, to ochroni, to pomoże. Dam wam przykład. Dobry i zawsze to powtarzam, ponieważ to jest idealny przykład. Jedna kobieta, moja żona i ja poznaliśmy i ona powiedziała nam takie świadectwo, że córka była chora, wzięła córka na jakieś konferencje, tam był gość, który mówił, że ma dar uzdrawianie, usługiwał potem młody się za nią, ona była uzdrowiona. Chwała Bogu. Później jak rozmawiali, ona miała jakieś 9-10 lat, nie pamiętam w tym momencie, i on dał ją, to jest nasiennik? Łańcuch z takim małym, wiecie, coś tam na końcu. No, jako pamiętnik, że była i no fajnie. Ale przez następne kilka lat, dopóki nie miała, czy 15, czy 16, wydaje mi się, że 16, zaczynała mieć takie problemy emocjonalne, takie straszliwie problemy emocjonalne, że mama była bezradna, nie wiedziała, co robić. Do tego stopnia, że ona już nie chodziła do szkoły, leżała w łóżku, krytyczny stan emocjonalny. Jeden dzień córka spała, mama była obok jej łóżko i modliła się, bo była już w desperacji. Co robić? Kiedy modliła się, Bóg delikatnie mówił do niej: weź to i otwórz. Jak to otwórz? Wzięła i pomimo to, że to był malutki, udało jej się to otwierać. Był kawałek papieru w tym. I na papierze było napisane modlitwa do szatana. A ta modlitwa brzmiała coś takiego: Panie szatanie, trzymaj Twoją córkę w Twoich rękach. Nie puść ją i niech Twoja moc będzie nad nią. Gdzie był dar rozpoznania duchów? Ten człowiek, który usługiwał i modlił się, uzdrawiał, używając moc szatana. To był fałszywy brat. Ten dar ma chronić przy tym. Ten dar służy jako ochronę, abyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia, kiedy szatan próbuje nas poszukiwać. To służy. Raz nie trzeba szczegóły, ale jeden brat, który był bardzo miły, bardzo miły, bardzo pomocny, wszystkich pomagał u nas w zborze, przyszedł do mojego biura. Ja akurat uważam, że mam ten dar i słowo wiedza. I nagle patrząc na niego, jego twarz zniknęła i widziałem głowę demona. 3 razy w moim życiu tak miałem. Wiedziałem, o co chodzi. Więc całkiem inaczej reagowałem. Wyprosiłem go w ogóle. Nie powiedziałem mu, że wiem. Wołałem rada. Powiedziałem co. A ten brat u nas, który był prorokiem, mówił, Bóg mi mówił, kiedy on przyszedł, że to jest fałszywy brat. Wezwaliśmy go. No, krótko mówiąc, nie był długo u nas. Dlaczego Bóg daje nam to? Abyśmy wiedzieli, że coś złego jest. Uwaga. Nie można wyczuć, poznać duch człowieka. Nie ma nic takiego. Są tacy, którzy tłumaczą, wiesz, czy to jest duch człowieka, duch Boga, duch szatana. Nie. Czy to jest moc ciemności, czy to jest Bóg. Nie ma nic w Biblii jak działalność duch człowieka, czy ducha człowieka. Nie. Idziemy za daleko. Gdzie to, że to kazanie było stworzone przez Jego duch, a cięższowo duch święty? Zostawmy. To nie jest tak. Nie, to nie jest teraz, że ja słucham kazanie i 30% od człowieka, a 70% od Boga. Nie. Szatan, Bóg. Ciemność, światłość. Moc Boga, moc szatana. Duch święty, zły duch. Wprost. I jeżeli nie macie w waszym zborze człowieka, który to ma, zachęcam jako wspólnota, módlcie się, żeby było. Bo to jest bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Bardzo. Uwaga znowu, nie próbujmy myśleć, że to jest na... Ja czytam książkę i widzę tutaj teraz, to jest nauczanie od szatana. Nie w tym sensie. Chodzi o obecność i moc złego ducha i czasami, jeżeli jest choroba spowodowana złego ducha, nagle wiesz. Jest choroba, ale naprawdę nie chodzi. Choroba to jest tylko symptom. Chodzi o obecność demoniczną, moc demoniczną. Że ten człowiek jest chory, ponieważ duch tak sprawia. To więc trzeba załatwić tego ducha, a nie chorobę. A więc ten człowiek mówi, ale ta choroba jest powodowana tego. Widzimy to wiele razy w piśmie. Wiele razy. Pytanie. My nie możemy. Bóg może objawić. Jeśli objawia, wiemy. Jeśli nie, nie wiemy. Ale niepotrzebny mi wiedzieć czasami, bo kiedy potrzebny mi wiedzieć, Bóg mówi. Ja jestem z tego zdania, że Bóg chce mówić dużo więcej niż oczekujemy. Za mało oczekujemy Jego głos. Kiedy trzeba wiedzieć, Bóg mówi. Nie bój się. Kiedy trzeba wiedzieć, jeżeli szukamy Boga, jesteśmy otwarci, On nam powie. Jeżeli On nie mówi, nie trzeba wiedzieć. Wprost. Jeżeli Bóg nie mówi, nie trzeba wiedzieć. A jeżeli trzeba wiedzieć i szukamy Boga, będziemy wiedzieli. Jest bardzo prosta zasada. Więc ja się modlę, pytam się Boga, jak Bóg nie mówi, okej, działamy bez tej wiedzy. Działamy zgodnie z zasadami w Biblii, nie wiedząc w tym momencie, a jeżeli wiem, to odpowiednio reaguję. Czy to demonicznie, czy to fizycznie, czy to umysłowo, czy to tylko udawanie. Ostatnio była dziewczyna, która była przekonana, że jest opętana. Takie rzeczy robiły jak... Inni myśleli, że ona jest chora psychiczna. Zamknęli ją. Zamknęli w Warszawie. Moja żona poszła do szpitala, chodzi do pokoju, a Bóg ją objawił. To jest nic innego niż udawanie przez niej, bo zwraca sobie uwagi. Nie jest ani chora, ani nieopętana. Moja żona stała, mówię, przestań, dziewczyno, wygłupiasz się, wiesz dobrze, że to nie jest ani tak, ani tak. Przestań. A nagle było sobą. nagle. A żona mówi, jesteś tutaj, ponieważ chcesz, żeby ludzie zwrócili na siebie uwagi. A Bóg cię widzi. Nie musisz zwracać na siebie uwagi. On chce być z tobą. Tylko, że ty chcesz od ludzi tego, co nie masz od Boga, bo nie wiesz, że on tak chce. 2 tygodnie później już było w domu, wszystko w porządku, wszystkich przeprosiło i to było 3 lata teraz i ani razu nie powtarzało się nic takiego, bo nic takiego nie było. Kiedy trzeba wiedzieć, Bóg mówi. Proste. Kiedy nie trzeba wiedzieć, nie mówi. Bo nie trzeba. Prosta zasada. Tak, nie. Czasami Bóg mi objawi coś, a ja wiem, że trzeba przez następny czas modlić się i modlę się gorliwie, dopóki wiem, że albo mam przestać się modlić, albo mam coś robić. Czasami wprost mówię, a czasami skutki są dobre, a czasami niedobre. Szybki przykład i bardzo lubię ten przykład ze studentami, zawsze używam, bo każdy to rozumie. Była kobieta, która przyszła na modlitwie, to było młodzieżowe spotkanie okręgowe, 5 zborów, 6 razem, a kobieta, która była opiekunką, no przyszła jako opiekun. Nagle jest modlitwa dla młodzieży, a ona przechodzi do przodu i mówi mi tak. Moja relacja z Bogiem nie jest taka, jaka była i bardzo pragnę być tak blisko Boga, jak kiedyś. Módl się, żeby miała bliską relację, jak miałam na początku. Ale ja nigdy nie modlę się, zanim pyta się Bogu, o co chodzi. To jest moja zasada. Więc dobrze, módlmy się, ale ja cichutko do siebie, Panie, jak mam się modlić? I słowo wiedzy, mowa wiedzy. Nagle ona jest w niewłaściwej relacji z innym facetem, cudzołóstwo i z tego powodu nie może mieć bliska relacji ze mną. To co mam robić teraz? Mam mówić czy nie mówić? Znowu modlitwa. Panie, mów. To więc powiedziałam, siostro, cichutko, żeby nikt nie słyszał, dopóki nie zerwiesz z tym drugim człowiekiem, nie twoim mężem i przestaniesz popełnić cudzołóstwo, nie będziesz miała dobrej relacji z Bogiem. Ona zaczyna płakać i mówi, nie mogę go zostawić, bo ja go kocham. To był krok wiary dla mnie powiedzieć wprost, bo nie chcesz kogo zobrazić. A siostro, no różnie mogą być reakcje. A jednak trzeba pytać się, czy mam mówić, czy nie mam mówić. I mówiłem i skutkowało. Skutkowało do tego, że ona wie, że Bóg nie będzie zmienił nic, dopóki on nie przestanie grzeszyć, a ona odchodziła mówiąc, szkoda, bo nie będę go zostawić. Człowiek wybiera. Ale lubię ten przykład, bo każdy rozumie, o co chodzi od razu. Czasami Bóg mówi, kiedy trzeba, ale pytajcie się Boga, zanim modlicie się, krótkie, szybkie modlitwy. Panie, o co chodzi w tym wypadku? Jak mam się modlić? To skutkuje. Mówię wam, Bóg mówi do nas. Bóg mówi do nas. Musimy tylko pytać się i słuchać i oczekiwać, że jeżeli trzeba wiedzieć, on nam powie. On nie ukryje jego wolę. Nie mówi, miej wiarę, ale nie powiem ci, jak będzie. Ani o co chodzi. Nie, zgadnij. Bóg nie jest taki. Bóg mówi, kiedy trzeba. Okej. Okay. Zostawimy dary? O, matko. Okej. Okay. O, teraz będzie kłopot. Okej. Okay. Ponieważ czas jest ograniczony. Kobiet dużo. Dobrze, że nie w Stanach, gdzie mówimy kobiety duże. Ja tego nie mówiłem. Ja, myśląc o tym, że ten temat jest ważny dla was, muszę teraz zdecydować dokładnie, przepraszam. Słuchajcie, wiem, że to jest bardzo wrażliwy, kłopotliwy temat i dużo ludzi źle się czują. Wiem, że od lat jest taki problem, że myślimy, że jeżeli w jakimkolwiek sensie komuś ograniczamy, uniżamy. I kobiety czują się poniżone, a mężczyźni nie wiedzą, jak teraz może powiedzieć, że Bóg jednak mówi nie, kiedy w Jezusie jesteśmy równi. To przede wszystkim musimy powiedzieć, jest taki werset, nie masz Żyda, ani Greka. Co to jest, nie masz czy nie ma?
Okej.
Dziwnie to brzmi, ale niech będzie. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. I podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumialiście. Jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazuje im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Skoro i one są dziedziczkami łaski żywota razem z nami i w Chrystusie jesteśmy jedno. Musimy powiedzieć od początku najważniejsza rzecz. Nie ma nic takiego, że ktoś jest lepszy, gorszy, ważniejszy, mniej ważny. Bóg kocha więcej, jest bardziej potrzebne, mniej potrzebne. I jeżeli chodzi o zbawienie, szczególnie w Chrystusie, jesteśmy jedno. Bóg nie widzi ani wiek, ani rasy, ani płci, tak? Nic nie widzi. Wszyscy jesteśmy równi i w Bogu tak jest. I nawet, jeżeli chcemy powiedzieć, że mężczyźni mogą robić coś, co kobiety nie, jeśli dojdziemy do tego, to nie znaczy, że jest różnica w sensie wartość. Dam wam idealny przykład. Bracie, jesteś w tym zborze, tak? Tutaj ten wysoki z koszulką. No. Jak masz imię? Andrzej, proszę stać. Czy jesteś pastorem? Kto jest pastorem? Proszę stać. Kto jest głową tego zboru? On czy on? Oczywiście, ale mówimy teraz ludzie, jeżeli chodzi o przed państwem, w ogóle. Kto? Pastor. Czy jesteś pastorem? Aha. A on ma duchową władzę w sensie biblijnym nad tobą, tak? No mów tak, bo to tak jest.
Kiwaj głową.
Tak. On kiwa głowę, ale taki no powiedzmy, okej. Czy to znaczy, że on jest lepszy?
Nie.
Czy on jest gorszy? Mniej potrzebny? Mniej ważny? Czy w jakimkolwiek sensie jesteście nierówni?
Poczekaj.
No wiadomo. Patrzcie na niego. Czy możemy teraz powiedzieć, że on ma prawo czuć się trochę skrzywdzony przez Boga, że Bóg nie powołał go do tego stanowiska? Powołany jest. No tak. On jest powołany. Czy on ma takie powołanie? Przynajmniej w tym czasie, w tym miejscu. Czy on jest tak powołany? Nie. Bóg wybrał jego, a nie jego. Oj, sorry, ty. No, widać, coś z tobą jest nie tak, bo Bóg nie wybiera ciebie. No. Czy widzicie, jak głupio to brzmi, porównując człowiek powołany na stanowisko, człowiek niepowołany na stanowisko, mówiąc, teraz jest między nimi jakieś różnice, a ten brat jest cenniejszy? Popatrz na niego. No nie, lepiej nie patrz, ale no, czy on nie jest cudowny, a ty, no skoro jesteś tylko zwyczajny, taki powszechny, to dobrze, możesz usiąść, bo tak nie jesteś pastorem. Czy widzicie, jak głupio to brzmi? Automatycznie każdy mówi, no o co chodzi? Oczywiście, pastor nie jest ważniejszy, nie jest lepszy, nie jest bardziej kochany przez Boga. To, że Bóg go ustanowił pastorem, nie znaczy, że my wszyscy, którzy nie jesteśmy pastorami, a w tym momencie nie jestem, my jesteśmy w jakimś sensie na niższym poziomie. Jest coś nie tak z nami. Nic takiego nie ma. Teraz. Stary Testament. Kto mógł być kapłanem? Tak? Bardziej konkretnie? Jeszcze bardziej konkretnie? O właśnie. Nie tylko, tylko jeden plemień, ale jedna rodzina w plemieniu, a cała reszta lewitów byli pomocnikami. To jest nie fair. Bóg mówi tak. Aaron i jego synowie służą mnie, a lewici służą im. Ja czułbym się trochę, no, o co chodzi? Oni służą Bogu, a ja im. Nie tylko, że nie wszyscy, ale nawet nie wszyscy lewici mogli być kapłanami. Nie ma nic takiego, jak to, że Bóg decyduje, że ktoś będzie używany w takim i takim pozycji. Znaczy, że ten człowiek jest lepszy, jest cenniejszy, jest w jakimkolwiek sensie różny. Tego musimy usunąć od razu. Oprócz tego, jeżeli ja dobrze czytam Ewangelię, pierwszy człowiek, który widział Jezusa po zmartwychwstaniu, to kobieta. O! Pierwszy człowiek, który zwiastował dobrą nowinę, że Jezus żyje, to kobieta. A to jestem bardzo ciekawy, dlaczego ci, którzy finansowali służbę Jezusa, to kobiety? Gdzie mężczyźni wtedy? No! No to rozumiem. Jednak ja, no, okej, okay, rozumiem, to jest jasne. No. Kobiety odgrywały ogromną, ważną rolę od historii świata, od początku do końca, tak jak mężczyźni. Nie możemy nawet zacząć o tym rozmawiać, myśląc, że jest pierwsza klasa i druga klasa. Ci i oni. Tak nie ma. Zdecydowanie tak nie ma. Ale to nie znaczy, że w rodzinie ktoś nie jest ojcem, a ktoś nie jest matką. A to nie znaczy, że nie ma różnic w powołanie, kreska, rolę, który Bóg przeznaczył dla nas. Okej. Okay. Jeżeli jest napisane w kilku miejscach, akurat dwa razy w Nowym Testamencie, że mąż jest głową rodziny, proszę mi tłumaczcie, co to znaczy. Krótko. W jakim sensie decyduje? Czy on jest, ma władzę, ale w jakim sensie? To jest władza. Biblijnie to jest władza, ale w jakim sensie? Czy to znaczy, że ma prawo powiedzieć, kochanie, nie podoba mi się tą bluzkę, nie nosz. Skoro ma władzę. Będzie ciężko. Czy ma prawo powiedzieć, nie wolno spotkać się z kaszą? Nie pozwalam. Widzicie, musimy patrzeć na to, co Bóg mówi, kiedy mówi głowa. Głowa to znaczy, że on chroni, on prowadzi, i on troszczy się o. Więc my mamy taką zasadę między mną i żoną, że we wszystkich sprawach nieduchowe, moralne, decydujemy razem. Ale jeżeli jest decyzja i to uważam, że to jest duchowa sprawa, moralna sprawa, przed Bogiem, mam ostateczne słowo. Jestem po ślubie 24 lata. Ile razy powiedziałam, kochanie, jednak proszę cię, rób po mojemu. Trzy razy. Chodzi o to. Trzy razy. Wiadomo, dyskutowaliśmy, wiadomo, modliliśmy się, nie mogliśmy dojść do porozumienia. Więc mówiłem, kochanie, jestem odpowiedzialny przed Bogiem. Odpowiadajcie przed Bogiem, ja odpowiadam za duchowy rozwój w naszej rodzinie, gdzie stoimy przed Bogiem i proszę cię, bo nie mam prawa rozkazywać, proszę cię, posłuchaj mnie i rób to tak, jak mówię. Ona mówiła dobrze i zrobiła. Była uległa w tym tradycyjnym sensie. Pierwszy raz ona modliła się potem i modliła się, Panie, jeżeli to nie jest tak, jak on myśli, proszę zmienić jego zdanie. Pierwszy raz zmienił moje zdanie i po dwóch tygodniach wróciłem, powiedziałam, źle postępowałam, miałaś rację. Drugi i trzeci raz nie zmieniłem zdanie, a ona widziała, że jednak ona nie miała racji. Chodzi o to, to było tylko trzy razy w ciągu 24 lata, bo rzadko jest moment, kiedy nie zgadzamy się i nie możemy dojść razem do porozumienia. Głowa nie znaczy, że podejmuje wszystkie decyzje. Głowa znaczy, że jeżeli jest moment konfliktu i trzeba podjąć decyzję, a nie ma zgody, ma prawo podjąć decyzję, jeżeli uważa. To nie znaczy, że zawsze skorzysta z tej prawa. To nie znaczy, że nie ma zaufania do żony i były momenty, kiedy decydowałabym inaczej i powiedziałam, ok, to jest na mnie, ale róbmy tak, jak uważasz, bo też mam zaufanie do żony. Chodzi o ostatecznie, ja mam prawo mieć ostateczny głos w sprawach duchowych, ważnych. Nie znaczy, że ja decyduję o wszystkim, jej ona nie ma słowa i szczególnie jeżeli chodzi o osobiste moje, to co lubię, to co nie lubię. Skoro ja nie lubię marchewki, nie będzie w naszym domu żaden marchewek. Jako głowa rodziny decydowałem, amen. Nie tak. Nie chodzi o to. To nie jest duchowa władza, to jest głupota. To jest dobry sposób na rozwód. Nie chodzi o to w ogóle. Ja muszę to powiedzieć na początku, abyście rozumieli, co Bóg planuje. Jak wiem, dlaczego, co to znaczy być głową? Popatrzę na pastora. Pastor jest głową tej rodziny, zborową. Czy o wszystkim sam decyduje? Nie ma prawa. Czy ma ostateczny głos, jeżeli chodzi do konfliktu i musi podjąć decyzję? Ma. Czy przychodzi, a mówi... Ja osobiście nie lubię tego koloru. Wymień. Ja nie chcę tutaj żadny brązowy. Co to ma być? Są takie pastorzy, ale i są takie mężu, ale to nie jest biblijne. Pastor ma obowiązek chronić, prowadzić, mieć wizję, zachęcić, dostarczyć jedzenie duchowe. Ma obowiązek przed Bogiem być odpowiedzialny za tą rodzinę duchową, tutaj zborową. Nie znaczy, że teraz jego wola jest na amen. On czasami powie, bracie, nie jestem pewien, co sądzicie. A czasami mówi, wiecie co, wiem, że dyskutowaliśmy, wiem, ale jednak proszę was, róbmy tak. To jest identycznie ta sama sytuacja. Więc na początku powiedzmy, bycią głową nie jest nic złego, a byciem matko, nie głową, nie jest nic złego. Moja żona po kilku latach powiedziała mi coś takiego. Ja się cieszę, że nie jestem głową, bo nie jestem odpowiedzialny. To jest na ciebie. Ty stoisz przed Bogiem, nie ja. Ty jesteś odpowiedzialny przed Bogiem, nie ja. Ty musisz odpowiadać, nie ja. Ona rozumiała, że jednak to jest taka ulga, że jednak nie jest odpowiedzialny. I nie ma konfliktu między nami. Oczywiście są momenty, kiedy nie zgadzamy się i powiedzmy po chrześcijańsku gorliwie dyskutujemy. więcej nie powiem. Każde małżeństwo wie, że będą momenty, kiedy emocje, kiedy dyskutujemy, ale bycią głową to znaczy tylko w momentach, kiedy nie możemy dojść do porozumienia po jakimś czasie i dyskusję, i modlitwę, i to jest ważna sprawa, nie moja osobista lubię, nie lubię, wolę, nie wolę, to nie. Mąż jest głową, tak jak Chrystus. Patrz na Chrystus. Chrystus ma prawo ostatecznie decydować. Czy ktoś ma kłopot z tym, czy nie zgadza się z tym, że Bóg postanowił, że mężczyzna ma być głową w rodzinie, a nie kobieta? Kiedy jest dyktator, tyrantem. To jest inna sprawa. To jest sprawa dotyczy w ogóle nauczania małżeńskie i co robić, kiedy mąż jest idiotą i próbuje być dyktatorem. Nie mogę tego wymawiać. Dyktator. Do fuj. Dictator. Kiedy próbuje być tyrantem, no. Co robić, kiedy on nie jest posłuszny Bogu? Co robić, kiedy on pije, a nada? Co? To jest, to wszystko dotyczy jak małżeńskie relacje. To nie na dzisiaj, pomimo to, że to bardzo istotne. Bardzo. A to samo, co można robić, kiedy kobieta nie chce być uległa. Czy może zmuszać? Nie. Może paść na kolanach i błagać Boga o litości. Nie ma prawa zmuszać, bo Bóg nas nie zmusza. Duch Święty, Chrystus mnie nie zmusza. Daje mi prawo powiedzieć, nie będę posłuszny. Są konsekwencje, ale daje mi prawo. Mąż nie ma prawa powiedzieć, skoro ja głowa, bądź uległa lub będziesz uległa. Nie wolno. Ale co robić, bo jest źle, kiedy mąż jest nieodpowiedni, a co jeszcze gorzej, kiedy kobieta mówi, co mi nie obchodzi, co mówisz. Bo to rozburza cały system, który Bóg stworzył. Pytanie, dlaczego Bóg postanowił, że mąż, a nie żona? Sprawa dotyczy Adam i Ewa. Okay? Nie wiem czemu. Ewa była stworzona dla Adama. Adam był stworzony z gliny, ona od niego. On pierwszy, ja nie wiem, szczerze mówiąc, ja nie wiem. Ja czytam to, co Paweł pisze, to, co Piotr pisze, ja widzę te wersety, widzę, że jednak on był pierwszy i ona dla niego, ale i wiem, że ona grzeszyła najpierw i ona skłoniła męża do tego, to więc Bóg mówił, więc twoje, jak to po polsku, twoje pragnienie będzie, no jak to jest w tym... No, dla męża. No to jest co? Wiem, że jest kara za... Znam to wszystko. Do końca nie wiem, dlaczego Bóg ustanowił. Nie wiem. Ale tak jest. Ale to nie znaczy, że moja żona jest gorsza. Okej. Jeśli mąż jest głową rodziny i ma być, czy jest matka w rodzinie? Tak. A jakie kompetencje ma? Co ma robić? Mówiliśmy, co mąż ma robić, co głowa ma robić, a co kobieta? Co mama ma robić? Ciekawe, że od razu wiedzieliście, co mąż, ale z żoną to nie tak szybko. No o co chodzi? Że siostry? No. To znaczy wszystko. No. Czy moja żona nie ma mieć ogromny szacunek w oczach dzieci? Czy nie ma być ten, który wychowuje dzieci? Jest. Ja razem z nią. Ale ona jest więcej czasu z nimi, ma bliższy kontakt jako mama, jako matka, też ma swoją rolę. Chodzi mi o to, nie sądzę, że jest możliwe, że Bóg ustanowił system, gdzie, i wiem, że to jest niepopularne, przebaczcie mi, wiem, że niektórzy rzuciliby na mnie kamienie w tym momencie, nie sądzę, że Bóg ustanowił system w rodzinie, że mąż czy mężczyzna ma być głową, a potem z Boży to go odwrócić. Bo to jest też Boża rodzina. Tak jak jest w rodzinie, to samo jest w Boży. Więc co chcę powiedzieć? Nie widzę możliwości dla siostry być pastorami, bo stałyby się duchową władzę w rodzinie, który jest Kościół. Wiem, że możemy teraz czytać 1 list do Tymoteusza, 2 rozdział, 12, 13, 14. Możemy po grecku zaczynać rozważać słowo uczyć, słowo mieć władzy. Wiem, że możemy patrzeć na kulturową sytuację, która panowała w Efezie. Wiem, że możemy patrzeć, że Paweł miał swoje osobiste powody, dlaczego tak mówił. To wszystko nie ma sensu. Wiecie, ja przez wiele lat badam ten temat. Wiele lat. Kiedy byłem pastorem, to była sprawa w Stanach. Czy siostry u nas mogą być pastorami, czy nie? Stworzyliśmy komisję, gdzie było 8 osób. Oni badali to przez rok czasu. Moja żona akurat była w tej komisji. Czytali wszystkie książki za i przeciw. Wzięli to wszystko, przyszli z wnioskami. Potem my jako rada przez następny rok rozważaliśmy i doszliśmy do wniosku tego, co mówię. Nie ma sensu kłócić się odnośnie greckie słowo tu, czy tam, czy tak. Trzeba patrzeć na to szersze. Bóg ma pewien system. W Starym Testamencie to było kapłaństwo i tylko mężczyźni. Duchową odpowiedzialność za to, co się działo w kraju, należało do mężczyzn. Nie wiem czemu, tak było. W rodzinie i w Nowym Testamencie potwierdzono, że duchową odpowiedzialność, byciem głowy, w tym sensie duchową władzę, należy do męża. Dlaczego mielibyśmy myśleć, że w Kościele nagle jest odwrotnie? Nawet miałbym z tym kłopot. Mąż i żona są w domu. On jest głową, odpowiedzialny przed Bogiem. Ona stanie się pastorem. Idę do zboru. Teraz kto jest głową? Ona. Ale jak wracają do domu, to więc ona liczy na to, że jak w zborze podejmują decyzję, bo ona ma ostatecznie głos. A on liczy na to, że czekamy, dopóki nie będziemy w domu, bo wtedy ja mam ostatecznie. Głupotę! Nie możemy zamienić rolę, że nagle matka stanie się ojcem. Pastor w zborze jest duchowym ojcem. Przepraszam, tak jest. Nie chcę nikogo obrazić, powiedzieć, sorry siostry, nie jesteście godni. Nie macie powołania. Nie chodzi o to. Siostry są powołane, mogą prorokować, śpiewać, mogą, nawet powiem, wiele rzeczy mogą robić. Na przykład, tak jak czytałem w listu Koryntian 14 rozdział, że ma objawienie, ma to, ma. Uważam, że kobieta jak najbardziej może wszystko robić, oprócz pozycji, gdzie ma duchową autorytet nad mężczyznami. Gdzie stanie się ojcem, duchowym ojcem. Czemu mówimy ojcowie wiary? Naprawdę w tym sensie w zborze ten, który ma ostatecznie odpowiedzialność przed Bogiem, jest duchową ojcem. I nie może być w Biblii i nigdy nie był duchową matką. Sorry, tak jest. Więc patrząc na to szeroko, możemy dyskutować, ale musicie mi tłumaczyć, kiedy była ta zmiana. Kiedy nagle w zborze, w Biblii, Bóg ustanowił, że nie ojciec będzie głową, ale matka. Bo pastor jest głową. To jest moje pytanie. Nie próbujmy dyskutować, bo ja znam Grekę, ja znam ten fragment, ja mogę cytować po grecku, ja mogę kłócić się odnośnie znaczenia tych słów. Możemy cały dzień tutaj próbować robić egzegezę tekstu i na nic nie da. Nic. Powiedzcie mi, chodzi o rolę. Czy jest w Biblii miejsce, czy jest w Nowym Testamencie miejsce, gdzie Bóg postanowił, że kobieta ma stać się duchową władzą, ojcem odpowiedzialny za. I to dlatego ostatecznie uważam, że jest to ograniczone. Do mężczyzn. Ale nie do mężczyzn. Tak jak w Starym Testamencie nie tylko mężczyzn, ale ci, którzy są specjalnie do tego powołani. Nie dla wszystkich. Być duchowym ojcem w kościele, w ciało, też jest to tylko ci, którzy są do tego powołani. Nie dla wszystkich. Tak jak w Starym Testamencie. Teraz, nie jestem lewitą, nie jestem od rodziny Arona, cóż, nie jestem ważny. Nie. Jest błędnym powiedzieć, tylko mężczyzna może być pastorem. Może powiedzieć, tylko mężczyzna, który ma specjalne powołanie i namaszczenie do tego, a nie jest to wielu. Większość mężczyzn nie będą pastorami. Wprost. To więc jest szersze. Problematyczne jest teraz nauczanie. Jeżeli kobieta stoi w przodzie i uczy, i mam teraz na myśli zwiastowanie słowa, gdzie otwierają Biblię i tłumaczą, co tu jest napisane, a jakie znaczenie to ma, pytanie brzmi, czy ona ma w tym momencie duchową autorytet nad słuchami. Są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, że kiedy Jezus chodził, nauczyciel był rabinem. Miał uczniów. Nauczyciel, to słowo po hebrajsku, to jest rabbi. To jest człowiek, który ma uczniów, który staje się mistrzem w tym sensie dla słuchaczy. Guru, możemy powiedzieć. Ale w Nowym Testamencie już nie ma tego i zwiastowanie jest nic innego i nauczanie jest nic innego niż, powiedzmy, jedzenie. Dosłownie kurczak. I tak mówią. Proszę jeść. Możesz wypluć kości, jeżeli nie lubisz. Połykać mięsa. Jak w ogóle nie lubisz, nie musisz przyjąć. Kazanie i nauczanie nie jest tak, że ja mówię to, co Bóg mówi przeze mnie, wyjaśniając, otwierając Jego Słowo, mówiąc Słowo Boże, Słowo które pochodzą od Boga, to jest nic innego niż rozważanie, moje myślenie, a masz prawo przyjąć lub odrzucić. Więc oni mówią tak. I akurat jeden bardzo mi bliski przyjaciel tak mówi. Kobieta nie może być pastorem, ale może zwiastować, bo to nie ma żadnego autorytetu powiązane z tym. To jest tylko przemówienie, a każdy może to odrzucić, przyjąć, nie musi. To nie ustanowia dla niej żaden nic. Druga szkoła mówi dokładnie odwrotnie, że pomimo to, co często się dzieje dzisiaj, że kazanie jest tak traktowane, to nie jest biblijne. I skoro w Biblii było inaczej i oni mówili i używali takie słowo jak słowa pochodzące od Boga, jak mówili słowo żywota, mówiąc o zwiastowanie, i Paweł mówił o tym, jak on traktował to, co on mówi, jak Piotr pisze o tym, nawet jak listy Pawła były traktowane, że oni widzieli to inaczej, że ten człowiek stoi w autorytecie Boga i zboru, a mówi z autorytetem, z władzą mówiąc, słuchajcie, to jest prawda. Czy to znaczy, że jest bezbłędny i nigdy nie można pytać się, a czekaj, nie. Musicie sami decydować dla siebie, jak uważacie, trzeba traktować nauczanie i zwiastowanie przez kogokolwiek. Jeśli traktujecie to, że ten człowiek ma w sensie duchowym, duchową autorytet, to powiedziałbym, kobieta nie powinna nauczyć mężczyzn, tak jak w rodzinie, mąż z głową. Może inny kobieta, może dzieci, ale nie dorosły mężczyzna. Nie mam na myśli teraz, że ta siostra mówi, wiecie co, modliłem się wieczorem, czytając Biblię, a Bóg mi pokazał. To nie jest zwiastowanie słowa. To jest to, że Bóg mówi do niej, a ona dzieli się z tym, co Bóg mówi. Jak najbardziej. To, że ta siostra czyta psalm i mówi, nigdy tego nie widziałem. A wczoraj pierwszy raz rozumiałem, że chodzi o miłość Boża. O, jak najbardziej. To nie jest stojąc w przodzie, mówiąc, słuchajcie Słowo Boże na dzisiaj od Boga. To jest coś innego. Sami musicie decydować. Jeżeli jednak uważacie, że Słowo jest tylko zwiastowanie, tylko jakieś rozważanie, referat, i macie prawo to przyjąć, nie przyjąć, słuchać, nie słuchać, to nie ma wartości poza tym, co ile chcecie przyjąć, no to kobieta może zwiastować. Bo wtedy nie jest duchową autorytetem dla słuchaczy. Ja osobiście i moja żona uważamy, że człowiek, który prawdziwie mówi Słowo Boże i otwiera Biblię i uczy, jednak ma duchową autorytet. To Słowo ma autorytet. To Słowo żyje. To Słowo jest od Boga. I więc moja żona nie usługuje w niedzielę. Mam na myśli, kiedy mężczyźni są. Bardzo często usługuje na spotkanie dla kobiet. Bardzo często. Robi wszystko. Prowadzi uwielbienie, prowadzi wszystkie grupy uwielbienia, prowadziło chór. U nas w Boże. Ona była bardziej aktywna niż ja. I dużo robi. I może wszystko. Oprócz tego. Rzuciłem takie hasło teraz. Rzuciłem takie... To jest łatwo o tym się kłócić. Nie chciałbym kłócić się, ale proszę mi pokazywać, jak to jest możliwe. I potem zmienię zdanie. Jak to jest możliwe być duchową władzę i nie być ojcem? W biblijnym sensie. Głową. I jeśli tak, to jak kobieta może to robić? Teraz jest otwarty na rzucenie kamienia i